Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Okej, kochani, chciałbym się podzielić z Wami dzisiaj Słowem Bożym. I znowu mam nadzieję, że jak się podzielę tym Słowem, to znowu poruszy to Wasze serca, tak? Tak jak ostatnio usłyszałem, że jak zacząłem mówić, to ludzie byli poruszeni i się pytali, to do mnie mówi? Tak, do Ciebie mówię. Tak. Jeżeli w tym, co mówię, zobaczysz siebie, to właśnie do Ciebie mówię. Tak, niech Słowo Boże do nas mówi. I chciałbym dzisiaj powiedzieć jakby o dwóch stronach naszego życia, a tytuł tego, co mówię, to uczynki ciała. Dobrze? Nasze ciało oczywiście chodzi o to, żeby było piękne, wiecie, i wspaniałe, i długo nam funkcjonowało, ale nie mówię o tym fizycznym ciele dzisiaj, ale mówię o tym starym człowieku. O tym, o naszych myślach, o naszych zachciankach, pożądliwościach, różnych innych rzeczach, które są ze starego życia, zanim żeśmy się nawrócili do Jezusa. Więc chciałbym dzisiaj mówić o uczynkach ciała i o szczególnych uczynkach ciała. Modliłem się o ten przekaz i chciałbym dzisiaj mówić o takich uczynkach ciała, które niszczą albo dzielą ciało Jezusa Chrystusa. Czyli takie uczynki, które niszczą Kościół, nas, wzajemnie. Są różne uczynki ciała, ale chciałbym właśnie o takich dzisiaj opowiedzieć. Bo my mówimy o Bożych postawach, wiecie, my możemy komuś coś narzucić, ty musisz zrobić to, tamto, o wamto. Ale nie chodzi o to, żebyś ty to musiał zrobić, tylko żebyś ty w środku to czuł, że tak powiem, rozumiał dlaczego. Żebyś ty miał wbudowane w siebie, w swojego ducha, w swoje serce te Boże wartości, wartości Bożego Królestwa. Bo ja ci mogę narzucić, że ty masz się tak zachowywać. I ty w kościele się będziesz tak zachowywać, ale poza kościołem to możesz się całkiem inaczej zachowywać. Dlaczego? Dlatego, że coś nie masz czegoś w środku. I nam nie chodzi o to, żeby komuś coś narzucić, ale chodzi o to, żeby nasze wnętrze się zmieniało. Jak zmienią się w naszym wnętrzu wartości, nasze myśli, nasze pragnienia, to my nie będziemy podwójną osobą, która będzie w jednym miejscu taka, w drugim inna, ale to będzie wypływało z nas. Rozumiecie, o co chodzi? Tak? Więc mówimy o Bożych postawach. Więc jeżeli ktoś niewłaściwie się zachowuje, to może się bardziej przysłużyć przeciwnikowi niż Bożym dziełom. Pewne rzeczy można robić z Bożej inspiracji, albo też można robić z inspiracji diabelskiej. Dlatego, że diabeł naprawdę istnieje. Diabeł nie ma rogów i ogona. Diabeł jest bardzo przebiegły. I on jest po to, żeby ciebie zatrzymać w wędrówce twojej z Bogiem. Oczywiście on nie ma tyle mocy, co Bóg, ale on sobie uzurpuje jakąkolwiek moc, tak? Biblia mówi, że on chodzi jak lew ryczący i patrzy, kogo by to jakoś pożreć. Więc my wiemy, że w Jezusie Chrystusie większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Tak? Chwała Jezusowi. Ale są pewne rzeczy, które my możemy robić, które nie zawsze się Bogu podobają i dzielą ciało Jezusa Chrystusa, albo sprawiają, że to ciało nie rozwija się tak, jak powinno. Albo sprawiają, że inni nie rosną. W Galacjan w 5 rozdziale, 16 werset, od 16 wersetu są wymienione uczynki ciała. Ja bym się chciał nad niektórymi z nich pochylić. Zachęcam was też do tego, żeby nosić ze sobą jakieś, wiecie, notesy, kartki, żeby sobie coś zanotować, bo jako nauczyciel wiem, że nie wszystko da się zapamiętać w ciągu 45 minut, jeżeli ktoś coś mówi, tak? Jak sobie coś zapiszesz i wrócisz do tego i się zastanowisz, to na pewno będzie to z pożytkiem. Więc Galacjan 5, rozdział 16, werset. Apostoł Paweł mówi tak, mówię więc... Według ducha postępujcie. Apostoł Paweł mówi, mówię więc do was, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Czyli toczy się pewnego rodzaju walka w nas. Duch mówi jedno, a ciało coś innego. A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, czyli krótko mówiąc seks pozamałżeński, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc apostoł Paweł mówi do wierzących w Galacji i mówi, mówię wam, tak postępujcie, według ducha postępujcie, nie pobłażajcie ciału. I my jako chrześcijanie możemy żyć według ducha, albo możemy pobłażać ciału. Kto z was to słyszał, tak? Możesz być cielesnym chrześcijaninem. Możesz pobłażać swojemu ciału. I tu nie chodzi o to, żebyś make-up robił, tak? Albo chodził na siłownię. Chodzi o coś innego. Że ty pobłażasz tym pragnieniom, tym myślom starego człowieka. Rzeczom, które się Bogu nie podobają. O to chodzi. O swoje ciało fizyczne dbaj. Ale zadbaj o to, żebyś żył według ducha, aby duchowe rzeczy, Boże rzeczy, które się Bogu podobają, były w twoim życiu, jak te piękne owoce twojego życia. I chciałbym mówić dzisiaj o tych uczynkach ciała, które nie tylko biją w ciebie, ale uderzają też w każdego z nas, jak jednym ciałem jesteśmy. I to jest bardzo ważne, dlatego że przeciwnik używa tego, że ktoś jest cielesny do tego, żeby zniszczyć drugą osobę w kościele. Albo spowolnić, albo zniechęcić, tak? Albo coś innego zrobić. I my jako ludzie powinniśmy być świadomi tego, żeby żyć według ducha, według duchowych rzeczy, a to, co jest z ciała, po prostu odrzucać. Chciałbym dzisiaj mówić o kilku takich uczynkach ciała, które, jak rozumiem, mogą niszczyć Kościół, mogą niszczyć lokalne ciało Jezusa Chrystusa. Przykłady. To są kłótnie, to jest pycha, to jest nadduchowość, to jest bunt, czary, narzekanie, szemranie czy plotkowanie. I właśnie co z tym zrobić? Apostoł Paweł mówi, mówię wam, żyjcie według ducha. Mówię wam, musicie coś zmienić. I my w Kościele musimy coś zmienić. Musimy iść dalej. Przynajmniej na razie jest jeszcze ten stopień. Tak? Więc my musimy się wspinać dalej. Łaska, Boża łaska nigdy nie mówi zapomnij. Teraz żyjesz, wiesz, Bóg cię kocha i możesz żyć jak chcesz. Boża łaska to jest moc do tego, żebyś żył według ducha, żebyś żył tak, jak się Bogu podoba, a nie pobłażał swojemu ciału. Więc o tym też powiemy w drugiej części. Pytanie. Jak wielu z was czuje, że zawsze ma rację? I nigdy nie ustąpisz. Jeżeli ja powiem o czymś, to ty czujesz, że masz rację i po prostu nie ustąpisz. Jeżeli przyjdzie do ciebie osoba druga, to ty po prostu byś tą osobę pożarł, zagadał i odwrócił się i wyszedł, bo ty masz rację. Może i masz rację, ale Biblia mówi, żeby tą drugą osobę szanować, tak? Biblia mówi, żeby nawet coś na niekorzyść swoją zrobić, tak? Dobrze mówię? Tak jest. Że nawet jak masz rację, jak się trochę pochylisz, powiesz, dobra, okej. Nie będziemy się kłócić. Czy to nie buduje wtedy? Jeżeli każdy z nas usiądzie do stołu i powie, ja mam rację, ty masz rację, to się pożremy. I nie zbudujemy nic. Dlatego taki duch kłótliwy, taka postawa kłótliwa, pokazująca, że zawsze ja mam rację, I zawsze ja szukam swego, tego wygranego, nie buduję żadnego kościoła, tak? Ja jestem za tym, żeby, wiecie, dochodziło do tego wygrany. Możemy mieć różne, no różną jakiś pogląd na jaką sprawę, ale nie musimy się kłócić, tak? Dlatego, że to niszczy nasze relacje. Kolejny uczynek ciała to jest postawa pychy. Taka postawa samowystarczalności albo samosprawiedliwości. Pycha w takim czystym zrozumieniu to, że nawet ja nie potrzebuję Boga. Ja sam sobie wystarczę. Ja jestem na tyle doskonały, dobry, wszystko w porządku u mnie. To jest, ja mam rację, mam poczucie wyższości nad innymi i to jest przeciwieństwo pokory. Ja jestem lepszy od Ciebie, ja wiem więcej. Skończyłem jakąś uczelnię, tak? Przeczytałem 100 książek. Modlę się 3 razy dziennie w tygodniu, tak? Oglądam i słucham kazań. Wiem na pewno więcej niż Łukasz. I co tam Łukasz mi będzie mówił? Znaczy to jest tylko przykład, tak? Co ja go będę słuchał? Ja jestem lepszy od niego. O niego to trzeba się modlić teraz. To jest tylko Łukasz przykład. Niedobry przykład, ale ja się czuję lepszy. To jest postawa pychy. Ty mi nic nie możesz powiedzieć, bo ja jestem lepszy. Bo ja się naczytałem, ja byłem na konferencji, dowiedziałem się. Ja teraz wiem, jak to zrobić. Ja mam Ducha Świętego. Ja to wiem. Ja to zrobię. Jak wielu z was czuje się lepszych ode mnie? Tak? Jak wielu z was czuje się lepszych od tego, co obok siedzi? Żeby wskazać, a tamten to potrzebuje jeszcze więcej modlitwy, tak? Ale ja. Pycha to jest takie nadęcie w sobie. Ja nie potrzebuję pomocy. Ja nie chcę, żeby się ktoś o mnie pomodlił. Ja wiem lepiej, wiem więcej. Za tydzień jadę znowu na konferencję. Znowu się czegoś dowiem, tak? A ten kościół stoi w miejscu. A ja trzecią książkę już w tym tygodniu czytam. Czwarte kazanie mówię, tak? Uzdrowiłem 4 osoby. Rozumiecie, może wyolbrzymiam pewne rzeczy, ale to jest postawa pychy. Jezus nie był taki. On potrafił do trędowatego podejść, do biednego, do bogatego, do wykształconego, do człowieka, który niewiele wiedział. I z każdym mógł porozmawiać, tak? Nad każdym się pochylił. Nawet opowiedział taką historię o celniku, o człowieku odrzuconym i o faryzeuszu. Pewnie wielu z was o niej słyszało, tak? Jak faryzeusz przyszedł do świątyni, to się modlił, Boże, popatrz na mnie, jakiego pięknego mnie stworzyłeś. Ile ja wiem, ile ja mam, ile ja daję. Tak, jaki religijny ja jestem. My byśmy mogli powiedzieć, jaki duchowy ja jestem. Ale tamte, zobacz, jak on się modli. No nie biblijnie się modli, tak? Ja w świątyni jestem codziennie, a ten przychodzi gdzieś w rogu, stoi nawet, jak on wygląda w ogóle? Jezus to skrytykował, tak? Powiedział, to nie jest dobra postawa. Więc pycha to jest coś, co niszczy Kościół. To jest coś, co niszczy ciebie, mnie, nasze relacje. Kiedy myślimy o ludziach z Kościoła, że oni są gorsi niż ja. Ja mam takie, tak sobie tutaj zapisałem, takie objawienie na temat Kościoła, na temat Boga, na temat jak głosić Ewangelię, na temat uwielbienia też mam objawienie, na temat sprzątania mam objawienie, wizję mam na temat modlitwy, też no mniejsze objawienie, ale mam też objawienie coś z nagłośnieniem. Wszystko wiem. Rozumiecie, co wam chcę pokazać? Że w ten sposób nigdzie nie dojdziemy. Jeżeli ktoś przyjdzie, bo ja mam takie objawienie. Wszyscy mnie słuchajcie, bo ja jestem tu. To nie zbudujesz tego. Apostoł Paweł powiedział, wiedza nadyma. Tak? A co buduje? Pamiętacie ten werset? Miłość. Tak? Miłość buduje. Wiedza jest dobra, ja jestem za tym, żeby się rozwijać i uczyć. Ale jeżeli mamy złą postawę, to uderza w nas i w każdego z nas, co tu siedzi. Jak będziesz się czuć, jak się dowiesz, że ja o tobie źle myślę? Tak? Że myślę, że ty jesteś taki malutki. Żuczek. Tak? Ale ja już tyle rzeczy zgłębiłem, ja mam tyle już tytułów i w ogóle, że nikt mi tu nie dorówna. Oczywiście to jest tylko, ja wymyślam, ale jeżeli ktoś z nas ma takie myśli o tym, że ten Kościół ma za mało objawienia, ten Kościół ma za mało tego, 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 to po prostu to złe miejsce. To musi iść do Kościoła, który ma wszystkiego za dużo. Tak? Więc raczej powinniśmy poszukać postawy pokory, postawy tego, żeby poszukać Boga w tych wszystkich rzeczach. To, że Bóg tobie więcej objawił, ja tego nie lekceważę. Ale jest postawa, która jest właściwa do tego, żeby te rzeczy przedstawiać. Jest miejsce do tego, żeby o tym mówić, żeby to było ku zbudowaniu. Tak? Apostoł Paweł powiedział, jak się schodzicie, to ku zbudowaniu. Jak ja z tego miejsca dzisiaj wyjdę, to chciałbym być, czuć się zbudowany, a nie pobity, tak? A nie zlekceważony. A nie zrozumieć, że ja nic nie wiem, tak? Albo, że jestem gorszy, bo gdzieś mnie nie było. Albo jestem gorszy, bo jestem chrześcijaninem takim świadomym od jednego roku, a ktoś już pięć. Kolejna rzecz, kolejny uczynek ciała to jest nadduchowość. I chciałbym o tym powiedzieć dzisiaj. Przeczytałem taki artykuł w Kalizmie, takie czasopismo anglojęzyczne. I tam jest kilka punktów charakterystycznych dla osób, które są nadduchowe. Powiem ci, nadduchowość to jest religijność. Nadduchowość to jest coś, co cię niszczy i niszczy Kościół. I powiem, czym to się charakteryzuje. Ludzie, którzy są nadduchowi, kładą zbyt duży nacisk na sny, na wizje, na duchowe objawienia. Oni zawsze coś słyszą, oni zawsze coś wiedzą, ust nie mogą zamknąć, bo Bóg do nich mówi non-stop, 24/7. Tak? Ciągle. Tylko jakbyś tak za róg ich życia zajrzał, co oni mają w domu, jakbyś zajrzał trochę, jak ci w ogóle pozwolą, pokazać, jak ich życie od kuchni wygląda, no to no comment. Tak? Już bez komentarza. I to jest nadduchowość. Bo prawdziwa duchowość to nie wywyższa się i nie masz wizji co 5 sekund, ale ta duchowość pozwala ci na to, że twoje życie nabiera odpowiedniej jakości w Jezusie. Rozumiesz mnie? Ja się nie wyśmiewam z wizji, bo też miewam wizję. Snów nie pamiętam. Też czasami mam jakieś prorocze rzeczy. Ostatnio mi się zdarzyło. Wiecie, ja siedzę z takim pastorem i rozmawiamy tam o różnych rzeczach i tak na niego patrzę i tak jakbym miał do niego słowo. I zacząłem mówić, takie zachęcenie. A on mówi, to niesamowite, wiesz, bo kilka dni temu inny pastor mi to powiedział. To do mnie też zbudowało. Ale chodzi o to, że nadduchowość sprawia, że ty na zewnątrz, wiesz, jesteś och i ach, ale jak się popatrzy trochę głębiej, to już nie ma och i ach. Wielki bałagan. Charakterystyczne rzeczy dla osób, które są nadduchowe, to im jest trudno poddać się jakimkolwiek autorytetom, szczególnie w Kościele. Dlaczego? Dlatego, że te autorytety mają za małe objawienie. Nie są tak duchowi jak oni. Za mało poszczą, za mało się modlą, za mało czytają słowa, za mało na konferencje jeżdżą, za mało książek, za mało mają snów, za mało wizji, za mało objawień. Więc co ja się będę jemu poddawał? Ja jestem lepszy. Często wtedy rozwija się tak zwany syndrom ofiary. On mnie nie lubi. Albo za każdym drzewem, za każdym głazem i za każdą rzeczą, która mi nie wyszła, widzę konspirację diabła. Dzisiaj nie umiałem otworzyć klucza i spóźniłem się na nabożeństwo. Nie miałem otworzyć zamka kluczem, spóźniłem się na nabożeństwo. Diabeł. Zaatakował mnie diabeł. Wczoraj butów nie umiałem znaleźć. To musiał być diabelski plan w moim życiu, żebym nie mógł wyjść z dziećmi na podwórko. No wy się śmiejecie, ale ja może trochę wyolbrzymiam, ale chcę pokazać, że diabeł ma trochę, jak może nie powiem, że ciekawsze, ale poważniejsze rzeczy do zrobienia niż wiesz, schować tobie sznurówki, tak? Dalej, ludzie nadduchowi, jak ty ich zaczynasz źle przyjmować, to co oni mówią, widzisz, że to takie troszeczkę, no, tak jakby taki odlot trochę, nie? I tak w duchu łagodności próbujesz ich naprowadzić na coś takiego Bożego, bym powiedział, to źle to przyjmują, zaczynają gorzknieć sobie. I zaczynałem innych chrześcijan oskarżać. Tak, ty mnie nie lubisz, ty nie rozumiesz. Czy ty masz w ogóle społeczność z Jezusem? Ja to wiesz. Jak nie Duch Święty do mnie mówi, to diabeł. Jak nie Duch Święty mi pokazuje drogę, to diabeł próbuje mnie zatrzymać. Więc jak ty tego nie rozumiesz, to po prostu jesteś cielesny. I oni zaczynają się wycofywać, kiedy chrześcijanie im podają rękę, żeby uzdrowić ich życie. Popadają w zgorzknienie, nie za bardzo chcą się spotykać z chrześcijanami. I co się dzieje wtedy? To jest właśnie strategia diabła. Żeby ciebie odciągnąć od innych chrześcijan i żebyś ty się wyalienował, żebyś ty samotnie gdzieś sobie usiadł i teraz samotnie sobie będziesz czytać Biblię, samotnie przeżywał twoje wizje, samotnie będziesz sobie siebie modlił i będziesz sam. I będziesz czuł, że to jest takie duchowe teraz wszystko. A ci inni chrześcijanie to tacy, no słabi to oni są, no. Nie mają tylu dobrych rzeczy, co ja. Może trochę przekoloryzuję, ale chciałbym wam pokazać niebezpieczeństwo tego, jeżeli pójdziesz tą drogą. I często tacy ludzie, którzy w nadduchowy sposób na wszystko reagują, kończą w zwiedzeniu. Oni mają jakąś wizję i ty możesz im mówić. Słowo Boże mówi tak, wiesz. I pokażesz im wiele fragmentów. Powiesz, jak to działa. On miał objawienie. Nikogo nie będzie słuchał, tylko Boga. On znajdzie sobie jakiś werset, w którym jest o czymś innym, ale dla niego ta rzecz symbolizuje to, co ma mu symbolizować, żeby zrobił to, co ma robić. Nie mówię tego, bo tego nie przeżyłem. Spotkałem takich ludzi na swojej drodze. Więc nadduchowość nie buduje kościoła, a ciebie wprowadza w miejsce, z którego później trudno wyjść, jeżeli się nie zatrzymasz. Kolejny taki uczynek ciała to jest bunt. Myśmy o tym już mówili, więc nie będę rozwijał tego tematu, ale jeżeli ty się nie poddajesz autorytetom w swoim życiu, które są ustanowione przez Boga, to niszczysz siebie i też nie pomaga, żeby Kościół się rozwijał. Kolejna sprawa. Nie będę tego tematu za dużo rozwijał, ale chcę go dzisiaj wspomnieć. To są czary. Powiesz, a jak to? Chodzi o czarownice, tak? Albo o wywoływanie duchów? Nie. Biblia, kiedy mówi o czarach, nie tylko o tym wspomina, ale również mówi o tym, że czary są porównane właśnie do buntu, do rodzaju manipulacji i użycia takiej bezprawnej władzy, żeby wymusić na kimś innym zrobienie czegoś, zmanipulowanie kogoś. Ty komuś tak go oczarujesz, tak? Apostoł Paweł do Galacjan napisał. Jak to się stało, że kto was oczarował, tak? Ty kogoś tak oczarujesz. Tak mu jakiś fakt przedstawisz, tak go zagadasz. Tu go naciśniesz, tam mu coś powiesz, że on to zrobi. I to jest rodzaj czarów. To jest manipulacja człowiekiem, a nie powinieneś tego zrobić. Czary są związane z tym, że ty pomniejszasz autorytet pastora. Czary są związane wreszcie z duchem Jezebel, który łączy się z historią Starego Testamentu. W Apokalipsie jest o tym napisane. Ludzie, którzy idą w kierunku tego, że chcą, aby inni robili to, co ja im powiem, za wszelką cenę. Jak nie z tej strony, to pójdą z tej strony. Jak nie zadziała po dobroci, to krzykiem, a jak nie krzykiem, to groźbą, tak? A jak nie groźbą, to zgromadzę wokół siebie jakichś ludzi, żeby nacisnąć na kogoś, tak? To są czary, to jest manipulacja, to jest próba zrobienia czegoś wbrew czyjejś woli. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale to w kościołach działa. Ludzie przychodzą ze starego życia, mają takie postawy cielesne, u nich to działało i nagle oni to wnoszą do kościoła i próbują innych ludzi w ten sposób oczarować, zmanipulować, skontrolować, żeby robili to, co oni im każą. I taki człowiek, który jest zmanipulowany, skontrolowany, źle się w tych wszystkich rzeczach czuje. Dlatego apostoł Paweł, kiedy mówił o uczynkach ciała, tam również włączył czary. I właśnie jeżeli ktoś działa pod wpływem takich duchów i ma takie postawy cielesne, w ten sposób grzeszy, to może się okazać, że po prostu przeciwnik go użyje do tego, żeby powodować rozłamy w kościele i to nie w jednym, albo niszczyć jakieś małżeństwo. Wiecie, przykładem mogą też być zmanipulowane modlitwy. Jak? Siedzą trzy osoby, się modlą i teraz jedna mówi, wiesz, pomodlimy się na przykład o pastora, albo pomodlimy się o lidera uwielbienia, albo pomodlimy się o taką siostrę, wiesz, X, bo ona tak mizernie wygląda, wiesz. Może jakieś problemy ma, a może to, a może tamto. I wiesz, ale dlaczego ten ktoś to mówi? Po to, żeby tą osobę oczernić. Po to, żeby zmanipulować całą sytuacją, że niby on jest taki duchowy, taki, on by się tylko chciał modlić. Ale z drugiej strony pokazuje tą drugą osobę w jakim świetle? Niedobrym. Bądź uważny na to, w jaki ty sposób przedstawiasz prośby do modlitwy o kogoś, tak? Bo czasami spotkanie modlitewne to może być niezłe biuro informacji. Tak? A pomódlmy się o brata takiego, bo on ostatnio go tam widziałem. Nie wiem, czy to był on, ale taki podobny był. Rozumiecie? Podobny był. Albo on taką rzecz powiedział, tak, nawet nie do końca wiem, czy to dobrze usłyszałem, ale na wszelki wypadek się zaczęliśmy modlić. I ludzie, którzy siedzą, myśleć, o co chodzi. I niby to jest bardzo duchowe wszystko, ale na pewno to nie buduje kościoła. Niektórzy ludzie przychodzą do kościoła i wiecie, mają ten taki cielesne nastawienie i oni próbują wszystkim kontrolować. Oni są... I w tym kościele też są tacy ludzie. Tak? Oni chcą wszystko wiedzieć. Kiedy to się robi, kiedy tamto się robi, dlaczego to nie jest zrobione, dlaczego tamto. Taka ciekawskość, po co? Jeżeli taka ciekawskość jest po to, żeby pomóc, super, otrzymujesz lajka, tak? Ale jeżeli ciekawskość jest po to, żeby skontrolować, to nie jest dobre, tak? Czemu taka farba nie taka? A kto to robi, a nie tamto? A dlaczego jesteś o tej godzinie, a nie innej godzinie w kościele? To powoduje, że ten człowiek, on nie chce pomóc, on nie chce rozwinąć, ale on chce co zrobić? On chce skontrolować, tak? Więc czary to nie tylko, wiecie, wróżenie z fusów, to nie tylko wróżenie z ręki albo wywoływanie duchów, ale to też jest rodzaj manipulacji, to jest próba kontroli innych ludzi, kiedy ludzie ci nie dają prawa do swojego życia i do tego, żebyś coś z nimi robił, tak? My próbujemy ich podejść. Trzy kolejne rzeczy, narzekanie i szebranie. Izraelczycy mieli taką złą postawę, kiedy Bóg coś robi w ich życiu, a im się coś przestawało podobać, to oni tak albo głośno zaczynali wypowiadać negatywne rzeczy, albo tego nie mam, albo dlaczego to się dzieje, a nie tamto, albo gdzieś szemrali, tak? Gdzieś z boku. Nigdy narzekanie czy szemranie nie rodzi dobrych owoców, tak? Ktoś ponarzekał i się zmieniło. Jak ja czytam Biblię, to jest inaczej. Więc negatywne nastawienie i negatywne słowa niosą na pewno negatywne skutki. I to jest uczynek ciała, wiesz. To jest uczynek ciała. I co my musimy zrobić? Apostoł Paweł powiedział, mówię wam, żyjcie według ducha, tak? Kolejna rzecz, która uderza w Kościół, to jest plotkowanie. Pastor Rick Godwin, polecam w ogóle tego pastora, jego nauczania, w swojej książce stwierdza tak, że plotkowanie jest jednym z największych zagrożeń dla duchowego życia Kościoła. Tak, jeżeli mamy taki język, który nie umiemy powstrzymać i zaczynamy gadać o wszystkich, jak się spotykamy na kawie, to zaczynamy gadać o wszystkich z Kościoła i to, żeby to jeszcze były świadectwa, ale jak my zaczynamy mówić o tych rzeczach, które nam się, z tym to mi się to nie podoba, u tego to się ostatnio to wydarzyło, ten se nie poradził z tamtym i tak dalej. I często w tych wszystkich świadectwach, które opowiadamy, co świadectwo idzie dalej, to jest bardziej przekoloryzowane, tak? I z osoby, która być może szuka pracy, okazuje się, że on tej pracy nie dostanie nigdy, bo ostatnio ukradł, nakradł i nie chce pracować, tak? Jeden powiedział świadectwo, bo na modlitwie słyszał, że ten być może szuka pracy, ten to zmienił, że on wcale nie szuka, a dostał, ale nie poszedł. I później taki człowiek, to się zdarzyło, nie pamiętam, czy w tym kościele, ale taki człowiek wchodzi na salę, wiesz, a wszyscy na niego patrzą i mówią, no chłopie, no czemu ty nie chcesz pracować? A on po prostu, wiecie, abstrakcja, on nie wie, o co chodzi w ogóle. To jest tylko przykład, a co, jeżeli by poszło to dalej, nie? Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć o uczynkach ciała, które biją po prostu w nas jako Kościół. To jest brak chęci rozwoju i poznawania Bożego Słowa, takie duchowe lenistwo. Apostoł Paweł powiedział, o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to włożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Czyli jest taki uczynek ciała, takie lenistwo, wiecie. Nie takie lenistwo, że ty nie chcesz wstać rano i nie wiem, pozmywać naczynia, tak? Ale takie lenistwo, co tam Biblia, przecież jestem zbawiony. Nie będę się modlił dzisiaj. W niedzielę chyba nie pójdę na nabożeństwo, bo pada deszcz. Może by się trzeba dowiedzieć czegoś więcej na temat działania Ducha Świętego, ale po co jakieś książki czytać? I tak idę do nieba. Jak Bóg coś będzie chciał mi powiedzieć, to on mi na pewno powie. powinniśmy, Kościele, dołożyć starań do tego, żeby się rozwijać, tak? Tak jak jesz, tak jak zawodowo chcesz się rozwijać, tak samo powinniśmy w duchowy sposób pomyśleć, że dowiem się, co Biblia mówi na ten temat, co Biblia mówi na tamten temat, co mogę zrobić w swoim życiu, kim jest Bóg. Do tego potrzeba wysiłku. Do tego potrzeba dołożyć jakiegoś starania. Jeżeli ty zachcesz, to Bóg ci naprawdę pomoże. Inaczej będziesz takim, wiesz, dzieciakiem, tak, do końca swojego życia. A dzieci nie zawsze wiedzą, co jest dobre, tak? Dają się czasami na różne rzeczy nabrać. A my nie chcemy, żeby ten Kościół, żeby nasz Kościół był nieświadomy rzeczy. Żeby był na poziomie, wiecie, takim dziecięcym, infantylnym przez kolejne 10 lat, tak? My chcemy się rozwijać. Więc to są te duchowe sprawy, o których chciałem dzisiaj mówić. Te uczynki ciała, które powinniśmy odrzucić, żeby społeczność Kościoła Bożego budować razem ze sobą, tak? Żebyśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy jednym ciałem w tym miejscu. Kłótnie, pycha, nadduchowość, bunt, czary, narzekanie, szemranie, plotkowanie, duchowe lenistwo, to są rzeczy, nie boję się tego powiedzieć, które się tu pojawiają, bo my jesteśmy ludźmi, tak? My jesteśmy ludźmi. Ale uświadamiając sobie, obnażając pewne rzeczy, możemy sobie zdać sprawę i powiedzieć, coś z tym zrobię, tak? Jeżeli plotkujesz, no przestań, tak? Więcej się módl. Tak? Jeżeli jesteś buntowniczy, to wyspowiadaj się Bogu. Tak? Powiedz, chcę to odrzucić, zmień swoje myślenie na ten temat. Jeżeli ciągle narzekasz, to powiedz, Boże, pomóż mi. Zacznij więcej dziękować za to, co masz. Jeżeli jesteś pyszny, to uświadom sobie, że są lepsi od ciebie tak samo. Tak? Że ty nie jesteś pępkiem świata. Tak? Że ty nie jesteś tą osobą, tutaj wszyscy się będą kłaniać, że Bóg jest tą osobą, że ty potrzebujesz Boga w swoim życiu. I kochani, na koniec chciałbym wrócić do tego, co apostoł Paweł powiedział. Apostoł Paweł powiedział, mówię wam, według ducha postępujcie. Co to znaczy dla nas? Taka praktyczna rzecz, bo dużo powiedziałem na temat tych uczynków ciała, może zlokalizowałeś siebie w którymś z tych miejsc, ale co z tym zrobić teraz? Biblia nas uczy, żeby zewlec z siebie starego człowieka. Apostoł Paweł tak powiedział do wierzących. Zewlec z siebie starego człowieka, czyli wiecie. Zewlec, tak? Rozebrać to, co jest stare. Ach. Zimno, właśnie, zimno. Więc tak Biblia uczy. Efezjan 4:22. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. I to apostoł Paweł powiedział do wspaniałego kościoła w Efezie. Powiedział, ściągnijcie z siebie to, co jest stare. I myślę, że to jest bardzo trafne dla nas, jako dla kościoła. Również w Rudzie Śląskiej. Czy każdy już jest tak nowy, że nie musi nic z siebie ściągać? Tak? Czy każdy już tyle w swoim życiu przemiany doznał, że już nic nie musi zmieniać? Tak? Czy może są jakieś rzeczy, które powinniśmy ściągnąć z siebie, tak? Zewlec. Cztery rzeczy, które pomogą nam, żeby żyć według ducha. Pierwsza rzecz, Słowo Boże. Druga rzecz, Duch Święty. Trzecia rzecz, modlitwa. Czwarta rzecz, społeczność z Kościołem, tak? Społeczność ze wspólnotą. Pierwsza rzecz, Słowo Boże. Słowo Boże mówi tak, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. I teraz, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Czyli Słowem Bożym ty możesz doświadczyć tego, że co jest naprawdę duchowe, co się Bogu podoba, a co jest cielesne, co jest duszewne, co jest twoim wymysłem, fantazją. Słowo Boże ci pomoże, bo Słowo Boże jest natchnione przez Boga i po to jest nam dane, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc jeżeli chcesz w swoim życiu zmian i chcesz żyć według Ducha, wejdź Słowo Boże, tak? Poznawaj i praktykuj. Poznawaj i wdrażaj w swoje życie. Druga rzecz, Duch Święty, społeczność z Duchem Świętym. Biblia mówi w Efezjan 5, od 18, nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni Ducha. Czyli apostoł Paweł mówi, słuchajcie, są rzeczy, które nie powinieneś robić, ale raczej napełniaj się Duchem Świętym. Miej społeczność z Bogiem, z Duchem Świętym w swoim życiu. Trzecia rzecz to jest modlitwa. Apostoł Paweł znowu do Efezjan mówi, w każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Modlitwa to jest coś, przed czym cię nikt nie może powstrzymać. Tak? Używaj tej modlitwy. Jeżeli coś czujesz, że coś jest nie tak w twoim życiu, z czymś się zmagasz, miej czas z Bogiem, powiedz to Bogu, poproś Go o coś, mów do Boga. Spędzaj czas ty i On ze sobą. Gdzie indziej Pan Jezus powiedział tak, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. I powiedział, czy jest więc między wami taki człowiek, który gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża. I jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Tak? Czy to jest zachęta dla nas, abyśmy nie lekceważyli sobie modlitwy? Pomódź się. Miej społeczność z Bogiem. I kiedy po prostu chcesz się rozwijać, to modlitwa jest jedną z tych rzeczy, które są podstawowe. I czwarta rzecz. Pierwsza to było Słowo Boże, druga rzecz Duch Święty, trzecia rzecz modlitwa i czwarta uczestniczenie aktywnie we wspólnocie Kościoła. Jeżeli chcesz żyć według Ducha, to potrzebujesz innych wierzących wokół siebie. Potrzebujesz innych wierzących wokół siebie, którzy są razem z tobą. I Biblia w Przypowieściach 27:17 mówi tak, żelazo ostrzy się żelazem, a zachowanie swojego bliźniego wygładza człowiek, tak? Czyli jak my będziemy razem ze sobą, to jeden drugiego wygładzi, tak? To jeden drugiemu, jeżeli będziemy mieli dobre postawy, powie coś, co pomoże mu, żeby żyć według Ducha. Będzie drugiej osoby zachętą. Autor listu do Hebrajczyków pisze tak w 10 rozdziale. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju. Wiecie, i trudno mi jakby was skrytykować, bo my jesteśmy na tych zgromadzeniach, tak? Trzeba by ten werset przeczytać tym, których nie ma dzisiaj, tak? Poślijcie im SMS-a, że Biblia uczy, że żebyśmy każdy z nas był we wspólnocie wierzących i że ta wspólnota to jest pewnego rodzaju ochrona dla ciebie w twoim rozwoju. Jeżeli ty chcesz żyć według Ducha, to ty nie możesz się alienować, że oni są gorsi albo oni mnie nie rozumieją, więc ja nie będę z nimi przebywał, bo to jest tak zwane odszczepieństwo, tak? Że ja trzymam ich wszystkich na dystans i przychodzę raz na pół roku. Więc bądźmy tymi, którzy uczestniczą aktywnie we wspólnocie, nie tylko w niedzieli, ale wspólnota to jest coś więcej, prawda? Dziś mamy e-maile, telefony, Facebook, prawda? Możemy siebie nawzajem odwiedzać, nie mieszkamy zbyt daleko od siebie, możemy się zainteresować sobą, pomyśleć o sobie, więc Jeżeli chcemy żyć według Ducha, potrzebujemy Słowa Bożego, potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu, relacji z Nim, potrzebujemy modlitwy i też potrzebujemy siebie nawzajem. Tak? Chcesz być duchowym chrześcijaninem, to weź te rzeczy. Pomyśl o tych rzeczach, które też niszczą Kościół. Jeżeli odkrywasz którąś z tych rzeczy w swoim życiu, to porzuć to. Lepiej zrób to prędzej, bo Biblia mówi, są niektóre grzechy, które są ukryte, ale przyjdzie taki dzień, gdzie one już nie będą ukryte, będą jawne i wtedy już jest wstyd, tak? Wtedy to już nie jest fajnie. A apostoł Paweł powiedział, jak ktoś nie słucha, parafrazuję, to i publicznie napomnieć, żeby się inni bali. Tak? My raczej tak nie robimy, ale słuchaj, jeżeli Słowo Boże mówi o pewnych zaleceniach, o pewnych rzeczach, żeby się budować nawzajem, to musimy o tym pomyśleć. Dlatego, że dzisiaj jest taki czas, że wielu ludzi myśli tak, on nie potrzebuje Kościoła. On ma Biblię, on ma Ducha Świętego, on ma społeczność w domu. Sam ze sobą i z Bogiem. Albo jeszcze ewentualnie z dwoma innymi osobami. Ale wierzę, że Bóg chce dużych kościołów. Wierzę, że Bóg chce dziesiątek i setek chrześcijan, tysięcy chrześcijan, którzy są w stanie zrobić więcej niż pojedyncze osoby. Są w stanie nawzajem siebie wymieniać się obdarowaniami. Ja nie umiem grać, ale Jarek czy Renata potrafią grać, tak? Ktoś inny dobrze się modli. Ma objawienie na ten temat, tak? Ktoś inny jest dobry w tych manualnych rzeczach. Potrafi coś zrobić, coś wystroić, posprzątać i tak dalej. My potrzebujemy siebie nawzajem i im większe to ciało lokalnie jest, tym więcej my możemy zrobić. Tak to funkcjonuje. Im więcej nas jest, tym więcej możemy zrobić. Tym więcej jest pomysłów, tak? Tym więcej rzeczy jesteśmy w stanie osiągnąć dla Boga. Dlatego nie rozdrabniajmy się. Nie myślmy, że możemy sobie sami poradzić, jesteśmy w pojedynkę, ale róbmy to, co nas łączy, co sprawia, że jak ja widzę, że kogoś nie ma, SMS-a, telefon, tak? Facebook, pytam się o kogoś na przykład. Jak ja widzę, że ktoś ma jakieś obdarowanie, to jak można tego użyć, tak? Jak można tą osobę zachęcić do czegoś, aby budować tą wspólnotę, dlatego że czasy są takie, jakie są. I potrzebujemy siebie nawzajem, żebyśmy się o siebie modlili, zachęcali i żebyśmy nie byli sami. Bo jak dzisiaj nie zainwestujesz w to, że jesteś we wspólnocie, to jak będziesz potrzebował wspólnoty, to się okaże, że nikogo nie ma. Bo nikt nie wie, kim ty jesteś. Tak jest. Amen.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.